A w studio gość, pani profesor Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomistka. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, a pana redaktora już witałam.
Jak pani odebrała zmianę na stanowisku premiera Rzeczpospolitej?
Ta zmiana była już od dawna zapowiadana, spodziewaliśmy się tego. Także tutaj no, nic takiego się nie zdarzyło, co by nas zaskoczyło.
Gospodarka to jest ten pierwszy powód tej zmiany, polityka zagraniczna, wizerunek Polski, rozmaite trudne negocjacje. Drugi punkt, przy tym pierwszym się zatrzymajmy. Co, jaki impuls nowy może dać premier Morawiecki polskiej gospodarce?
No to się dopiero okaże, dlatego że polska gospodarka, myślę, że jednak autonomicznie rozwijała się bardzo dobrze przez ostatnie kwartały, bo my tak patrzymy w Radzie Polityki Pieniężnej raczej kwartalnie, a nawet miesięcznie na niektóre wskaźniki. No i tutaj jedynie inwestycje nam troszeczkę nie dopisują, ale też wszystko wskazuje na to, że ruszyły inwestycje publiczne, w ślad za nimi powinny zwiększyć dynamikę inwestycje prywatne, te w pierwszej kolejności te indukowane, a potem także inne inwestycje. Także ja w przeciwieństwie do wielu takich prognostyków, którzy raczej widzą w przyszłym roku jakby spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego, jestem przekonana, że uda się utrzymać to wysokie tempo z tego roku, jeszcze przynajmniej przez najbliższe 4 kwartały, a może nawet troszkę dłużej.
2 lata właściwie za gospodarkę odpowiadał wicepremier Morawiecki, czyli po tych 2 latach możemy powiedzieć, w jakim kierunku będzie szedł dalej. Co takiego zrobił dla polskiej gospodarki wicepremier Morawiecki?
No trudno mi to jest tak ocenić, dlatego że ja sądzę, że jednak to, co dzieje się w gospodarce, to jest wypadkowa bardzo wielu czynników i zewnętrznych, i wewnętrznych, nastawienia też przedsiębiorców. Na pewno do takich osiągnięć należy to, że dość skutecznie realizował program, który wcześniej został zdefiniowany w trakcie kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Czyli to, co można było zrobić w tak krótkim okresie, no to zostało właściwie przeprowadzone. Na pewno za sukces, ale raczej rządu, nie tylko ministra finansów, a także służb specjalnych. Uważam to, że walczymy coraz skuteczniej z różnymi nadużyciami podatkowymi, co na pewno poprawia sytuację finansową naszego kraju i powoduje, że możemy realizować te wszystkie bardzo ambitne programy społeczne, które w gruncie rzeczy rozruszały gospodarkę, bo to nie programy gospodarcze rozruszały gospodarkę, tylko właśnie programy społeczne. Ten zastrzyk, prawda, który uruchomiłem, mechanizmy mnożnikowe, no to wszystko to na pewno są osiągnięcia, ale jak mówię, raczej całego rządu. Natomiast jeśli chodzi o same projekty, które są zawarte w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która nawiasem mówiąc wpisuje się w szerszą strategię europejską, która została określona przy tych nowych ramach budżetowych do 2020 roku, no to zobaczymy, no, pewne rzeczy na pewno się jeszcze uda przeprowadzić skutecznie. Tam są wskaźniki monitorujące od wielu lat znane, zawieszone na stronie GUS-u. Powolutku zbliżamy się do realizacji tychże wskaźników, które zostały dla Polski wskazane. My mamy troszkę na niższym poziomie te wskaźniki ustalone, ale jednak są. Także no, ja sądzę, że podążamy w bardzo dobrym kierunku.
Te programy socjalne, między innymi 500+, napędziły konsumpcję, napędziły gospodarkę, dały te bardzo dobre wyniki.
One zrobiły coś więcej, moim zdaniem. Dlatego, że same pieniądze no, można było tam ludziom przekazać w różnej formie i jeszcze rozpętać inflację. Tak by można się było tego też spodziewać. Natomiast one przywróciły wielu polskim rodzinom żyjącym na skraju takiego niedostatku. Bo nie mówię o nędzy, o biedzie, bo tam z tym to nigdy się nie da całkowicie walczyć i zwalczyć. One przywróciły ludziom godność, poczucie bezpieczeństwa, jakieś takie szanse na poprawę jakości życia, szanse również na pewną stabilizację, jeżeli chodzi o poziom bytu. Także z tego punktu widzenia to tutaj chyba były jeszcze ważniejsze, oprócz tych konkretnych efektów ekonomicznych, właśnie ten efekt psychologiczny. I to wydaje mi się, że to był niesłychanie dobrze przemyślany program i chwała mu za to. Mam również taką nadzieję, że także te programy, które są też zorientowane na rodziny, w szczególności Mieszkanie Plus, będą realizowane i będą realizowane skutecznie. I to moim zdaniem jest stokroć ważniejsze niż budowa jakichś ogromnych obiektów przemysłowych, chociaż one też na pewno nam się w jakimś tam mierze przydadzą. Ale tu skutki odczujemy dość szybko. Natomiast takie bardzo wizjonerskie projekty, no one przynoszą efekty w dość długim okresie i to też nigdy nie jest do końca pewne, czy oczekiwania będą takie same, jak potem okaże się rzeczywistość.
Bo mówimy o tych wielkich inwestycjach i właściwie jest ten znak zapytania, co to za wielka inwestycja ma nastąpić? Co ma być tym kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, patrząc w perspektywie przyszłości?
To znaczy ja w ogóle jestem dość sceptycznie nastawiona w dzisiejszych warunkach do takich bardzo wielkich inwestycji, ponieważ no, żyję bardzo długo na świecie i już widziałam niejedne takie wielkie i bardzo nagłaśniane programy. No jakby chociażby Huta Katowice ma głos, prawda, to ogromny program był, straszne pieniądze żeśmy tam wpompowali, nic z tego w gruncie rzeczy nie zostało. Później przypominam sobie też taki bardzo duży projekt związany z rozbudową energetyki jądrowej, tą elektrownią w Żarnowcu, też z tego nic nie zostało, więc to nie do końca jest tak, że możemy powtarzać pewne wzorce rozwojowe z okresu chociażby międzywojennego. Ja raczej bym była ostrożna. No ale nie znaczy, że jeśli będzie dobrze wyliczony program, to nie należy nad nim się pochylić, przeprowadzić jakby rachunek zysków i strat, co możemy tutaj zrealizować, co nie i w jakim okresie. I nie należy myśleć takimi właśnie wielkimi jakimiś projektami, prawda? Poświęcać im uwagę. Ale na pewno nie te projekty zmienią życie Polaków na lepsze. Tylko
zmieni?
Właśnie takie małe, drobne inicjatywy, z pozoru nic nieznaczące oraz takie wielkie programy społeczne, dzięki którym Polacy zyskują poczucie własnej jak gdyby tożsamości i też właśnie jak mówię, to jest bardzo ważne, odzyskują poczucie godności, bo w wielu przypadkach no, byli ludzie jednak poniżani w rozmaity sposób. Natomiast no, mamy na pewno dość wrogie otoczenie zewnętrzne od strony polityki, ale ja mam nadzieję, że te powiedzmy takie nastroje nieprzyjazne też z czasem się albo uspokoją, albo się nauczymy z tym żyć.
Jak się myśli o gospodarce, to oczywiście myśli się też o roli Narodowego Banku Polskiego i o Radzie Polityki Pieniężnej. Czy z tej perspektywy członka Rady Polityki Pieniężnej coś można zrobić, coś wymaga jakiejś czegoś nowego spojrzenia na polską gospodarkę?
No właśnie bardzo troskliwie pochylamy się, jak to się tak mówi dzisiaj modnie, nad tymi wszystkimi makrowskaźnikami i niestety jedyne, co możemy zrobić, albo może stety, no to zależy jak się na to patrzy, to jest nie szkodzić. Czyli z naszego punktu widzenia wszystkie prognozy, które są, wskazują na to, że gospodarka będzie się rozwijała bardzo dobrze, bez żadnych napięć, przynajmniej przez kilka najbliższych kwartałów. Ja jestem też o tym przekonana osobiście, bo to jest nie tylko przekonanie, nie mówię w imieniu całej Rady, mówię przede wszystkim we własnym przekonaniu, ale jak sądzę z tych komunikatów naszych, to wynika, że raczej oczekujemy stabilnego, zrównoważonego wzrostu przez co najmniej półtora roku, może nawet troszkę dłużej, bo nasze projekcje nie sięgają więcej niż do roku 2019. O tym też musimy pamiętać. Pod jednym wszakże warunkiem, że nie będzie jakichś gwałtownych zdarzeń, które my określamy szokami, prawda? No bo wtedy rzeczywiście te wszystkie prognozy są niewiele warte. Ja patrzę również nieco bardziej optymistycznie na te nasze wyniki prognozowanej w przyszłości i inflacji, i dynamiki PKB. Bo wydaje mi się, że co do inflacji, to można się zgodzić, że ona będzie cały czas mieściła się w tym szerokim paśmie wahań w pobliżu celu inflacyjnego. Przypominam, że to jest 2,5%. I na ogół tutaj nie myliliśmy się. Natomiast jeżeli chodzi o samą dynamikę PKB, to mnie się wydaje, że tutaj troszeczkę jest ona zaniżona, przynajmniej na najbliższy rok, ze względu na bardzo niski poziom inwestycji w roku ubiegłym i spadki. I prawdopodobnie nie doceniamy tych wpływów właśnie mnożnikowych oraz siły tych inwestycji indukowanych, inwestycji prywatnych.
A skąd się wziął ten spadek inwestycji?
On miał różne przyczyny. Moim zdaniem to były głównie przyczyny psychologiczne, w zeszłym roku oczywiście. Ponadto bardzo nieszczęśliwa była zapowiedź głębokich zmian systemowych w podatkach. Przedsiębiorcy się po prostu tego przerazili, no i wstrzymywali się z inwestycjami, bo jak mogę podejmować ryzyko inwestycji, które przecież też nie wiadomo jak będzie z tą stopą zwrotu i parę jeszcze tam innych jest okoliczności takich, które no, wymagają dosyć dużej odwagi, kiedy ja nawet nie mogę policzyć, jakie będę miał obciążenia podatkowe z tego tytułu. Sytuacja uspokoiła się po zapowiedzi pani premier w grudniu ubiegłego roku, że żadnych zmian nie będzie i że to były po prostu jakieś takie zupełnie nieuzasadnione przecieki, bo symulacje można robić, badania można robić, ale przecież zupełnie inny charakter mają właśnie takie przymiarki, a zupełnie inne konkretne decyzje. Zanim podejmujemy tego typu decyzje, no to należy zbadać różne warianty. Przeciekały akurat do opinii publicznej, może na skutek błędów w komunikacji, takie właśnie zapowiedzi dosyć groźne. Ja cały czas mam głęboką nadzieję, że również w najbliższych latach nie będzie żadnych głębokich zmian systemowych, dlatego że one szkodzą inwestycjom, bo uniemożliwiają przeprowadzenie jakiejkolwiek kalkulacji, a w związku z tym, no jeżeli ja nie jestem w stanie ocenić efektów ekonomicznych, no to nie będę podejmowała tego ryzyka i nie będę angażowała pieniędzy, wolę przeczekać.
A ten optymizm co do stabilnego wzrostu gospodarczego, z czego się bierze?
No z tego, że ja wierzę, że rząd, jakikolwiek by był i ktokolwiek by nim kierował, wyciągnął wnioski z błędów właśnie w komunikacji przede wszystkim i nie trzeba specjalnie zachęcać przedsiębiorców do inwestowania. Wystarczy stworzyć im tylko stabilne i przewidywalne warunki. I w tym momencie, ponieważ mamy duży i jak sądzę rosnący popyt zarówno tu u nas w kraju, jak i wszystkie prognozy wskazują na to, że również zagraniczny popyt się utrzyma na dość wysokim poziomie, no to przecież przedsiębiorcy nie będą cały czas ekstensywnie zwiększali produkcji metodami ekstensywnymi, tylko będą musieli zacząć inwestować. No a jeśli tak, no to inwestycje zwiększą nam popyt krajowy i cały ten mechanizm, który popycha gospodarkę do przodu, powinien zacząć działać bardzo sprawnie.
A jaką szkołę ekonomiczną reprezentuje wicepremier Morawiecki?
Trudno mi powiedzieć, jaką szkołę on reprezentuje. Naprawdę. Ja nie analizowałam pod tym kątem kompetencji pana premiera Morawieckiego. Szczerze mówiąc, ja się w ogóle nie bardzo zajmuję personaliami. Ja wolałabym patrzeć na dokonania, powiedzmy chociażby nawet Rady Polityki Pieniężnej. A one są, jak wiadomo, dosyć takie, powiedziałabym, kontrowersyjne, jeżeli chodzi o te ostatnie nasze decyzje. Nie mówię o stopach procentowych, ale na przykład ja miałam zupełnie inny pogląd na temat oprocentowania rezerwy. Myśmy, jak wiadomo, zmniejszyli to oprocentowanie rezerwy. No, przyniesie to pewne korzyści bankowi centralnemu, ale moim zdaniem nie są to aż tak wielkie korzyści. Natomiast ja się bardzo obawiam w tej chwili o sektor spółdzielczości finansowej. Dlatego, że z punktu widzenia banków spółdzielczych i z punktu widzenia skoków, redukcja i to tak znaczna oprocentowania rezerwy, no, może przynieść skutki inne od oczekiwanych. Być może uda się tych negatywnych skutków uniknąć. No, zostałam przegłosowana, ja byłam jedną z nielicznych osób, które wypowiadały się przeciwko redukcji tego oprocentowania.
A dlaczego oprocentowanie rezerwy ma związek z bankami spółdzielczymi?
No dlatego, że banki spółdzielcze i skoki, podobnie jak banki komercyjne, muszą odprowadzać obowiązkowo rezerwy od depozytów krótkoterminowych, prawda? To jest taki normalny zabezpieczenie.
I to jest lokata, która jest
I to było traktowane do tej pory troszkę gorzej niż, powiedzmy sobie, poziom referencyjny ten na rynku międzybankowym, no bo to jest jeden zbiór, prawda? Natomiast no, jakąś tam nagrodę za ten obowiązek one miały. I w przeciwieństwie do banków komercyjnych, które mają cały szereg możliwości przeprowadzania różnych dość ryzykownych operacji, te banki, jeżeli chciały zachować bezpieczeństwo depozytów i własne bezpieczeństwo, no one w gruncie rzeczy żyły przede wszystkim z właśnie tych oprocentowania różnych środków, które pożyczały, ale również miały istotne znaczenie dla nich te środki, które dostawały z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej, no i zwłaszcza dla tych mniejszych podmiotów. No i teraz zredukowanie tak znaczne, no może się okazać dla nich bardzo trudne. Ponadto banki spółdzielcze, na to chcę zwrócić uwagę, i SKOK-i nie mają takich możliwości przerzucenia własnych kosztów na swoich klientów, jak robią to główne banki komercyjne, bo one natychmiast sobie rekompensują i to jest pewnym wyprzedzeniem. Te banki takiej możliwości nie mają. No ale ja liczę na to, że jednak mimo wszystko ten sektor spółdzielczy
przetrwa.
Tak. Bardzo bym chciała, żeby przetrwał, bo on jest ogromnie potrzebny przede wszystkim dla społeczności lokalnej.
To na zakończenie pytanie na temat fuzji. W Rzeczpospolita napisała, że szykuje się wielka fuzja. Bank PKO BP i bank PKO mają się połączyć, stworzyć największy bank w Polsce. Dobry pomysł czy zły?
Ja się bardzo boję monopolu. Dlatego, że ja żyłam w epoce, kiedy były monopole. Ja pamiętam taki moment, kiedy zdecydowano, że nawet bank PKO BP musi być wchłonięty przez Narodowy Bank Polski. To był 75 rok. Niczego dobrego z tego nie było. Ja sądzę, że jeżeli chcielibyśmy mieć ambicje, żeby konkurować z bankami światowymi, z tymi największymi, to taka fuzja nic nam nie da, no bo i tak jesteśmy bardzo maleńcy. Cały nasz rynek finansowy to jest 1% tego, co tam jest w Europie, na świecie, więc to nie ma sensu głowy zawracać. Natomiast z punktu widzenia polskich klientów, no ja raczej bym była ostrożna, bo i tak mamy oligopol i ja nie wiem, czy warto zwiększać jeszcze bardziej pozycję lidera tego oligopolu i kto tym liderem tak naprawdę będzie. Nie wiem, ja myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy na rynku bankowym mieli trochę więcej konkurencji.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej, była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A przy telefonie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
W nowej rzeczywistości politycznej obudziliśmy się po i co widzimy?
W nowej i starej, bo tak naprawdę dotychczasowy tandem premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki zostaje zastąpiony tandemem premier Morawiecki, wicepremier Beata Szydło. A więc jak widać tak naprawdę, owszem, będzie mieć nowego premiera, ale pani premier Beata Szydło dalej będzie miała kluczową rolę w gabinecie Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że to dobrze, bo to jest sygnał, że gramy wszyscy dla jednej drużyny, gramy w jednym zespole. Pani premier nie obraża się, nie bierze torebki, nie wychodzi. Przeciwnie, ma poczucie gry zespołowej. I to dobrze, myślę, świadczy o klasie pani premier, ale także dobrze świadczy o pewnym takim duchu gry zespołowej, który w Prawie Sprawiedliwości istnieje wśród naszych liderów. No i reasumując, dalej gramy dla biało-czerwonej drużyny.
I to jest pewna informacja, że pani premier Beata Szydło zostanie wicepremierem w rządzie pana premiera Morawieckiego.
Oficjalnie ją teraz potwierdzam dla państwa. Taka jest decyzja władz Prawa Sprawiedliwości, Komitetu Politycznego, w którym już uczestniczyłem, ale taką propozycję wysunął prezes Prawa Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, ale taką propozycję pani premier Szydło przyjęła i uważam, że to jest bardzo dobry sygnał. Oczywiście takie sytuacje były już w Polsce, że były premier zostaje w kolejnym rządzie ministrem. Przypomnę, pan premier Jan Krzysztof Bielecki, no, postać kontrowersyjna, ale jednak potem był ministrem spraw europejskich w kolejnym rządzie, w rządzie pani Hanny Suchockiej. Pani Hanna Suchocka była premierem, a potem była ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. To się zdarzało, chociaż no, zawsze była jakaś przerwa. Tutaj pani premier Szydło będzie od razu dalej w gabinecie. jako wicepremiera.
I to oczywiście jest związane z dalszym scenariuszem politycznym, który próbujemy rozszyfrować w poranku. Jaki to będzie scenariusz i co dalej, panie przewodniczący?
Zwracam uwagę, że zawsze tego typu zmiany są pewnym sygnałem, sygnałem i na zewnątrz, i do wewnątrz. To jest sygnał, nominacja Mateusza Morawieckiego, że chcemy stawiać w większym stopniu, jeszcze większym stopniu na rozwój, na gospodarkę, na rozpuszczanie tej gospodarki, na tworzenie nowych miejsc pracy, ale także, uwaga, na pewien kontekst międzynarodowy. No, ostatnio Mateusz Morawiecki jako minister finansów i minister rozwoju wygrał batalię o duże inwestycje Toyoty w Polsce, konkretnie w Dolnym Śląsku. Teraz czas na kolejne zwycięskie walki o kapitał zagraniczny, który chcemy przyciągać do naszego kraju. Przy czym, co bardzo mocno podkreślam, tutaj konkurujemy także z naszymi sąsiadami, na przykład w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach BIFOR, także w ramach zasady Nowej Unii. Mówię o tym, ponieważ to też jest duże zadanie dla premiera, który, no, świetnie znając realia Zachodu, realia gospodarcze Zachodu, może powodować, że po pierwsze polski wizerunek, polski image, imaż w świecie będzie